Głos świętego Józefa. Zaprasza ksiądz Damian Weiss.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Damian Weiss. Pragnę Państwa zaprosić na głos świętego Józefa. Drodzy Państwo, jak co miesiąc pragniemy spotkać się w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa, opowiedzieć sobie, co w tym czasie się wydarzyło. Mimo że mamy w Polsce stan epidemii, mamy ograniczenia związane z przebywaniem osób w kościele, to pielgrzymowanie mimo wszystko nadal postępuje. Przez ten ostatni miesiąc wydarzyły się trzy uroczystości. Pierwsza z nich miała miejsce 29 kwietnia. Miała miejsce uroczystość o godzinie 12, której przewodniczył ksiądz arcybiskup senior wrocławski, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, związana z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau. W tym obozie przebywali księża, 1773 polskich księży, z czego 838 zostało zamordowanych. Księża zawierzyli się świętemu Józefowi i w ostatnim dniu nowenny przed wysadzeniem tego obozu zostali wyzwoleni, co zawdzięczają to m.in. świętemu Józefowi Kaliskiemu. Od tego momentu księża zaczęli pielgrzymować do sanktuarium świętego Józefa. Kilka lat temu Episkopat Polski uczynił ten dzień dniem męczeństwa duchowieństwa polskiego. Dzień wcześniej wieczorem w kaplicy męczeństwa i wdzięczności została odprawiona także msza święta, której przewodniczył ksiądz Sławomir Kężka. Na zakończenie mszy świętej przedstawiciel, który przebywał w obozie, odczytał akt zawierzenia i po mszy świętej została poświęcona kaplica wyremontowana księży Dachauowczyków w 50. rocznicę jej ufundowania.
Józefie święty w prastarym kali.
Oto refleksje, które zrodziły się w naszych umysłach i sercach w czasie przeżywania Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Wspominaliśmy bohaterów wiary, którzy w sytuacjach ekstremalnych nie zdradzili Chrystusa ani Jego Kościoła. Poszli na śmierć. W większości ich ciała zostały spalone. uleciały z dymem kominów krematoryjnych. Ci, którzy przeżyli, skazani byli na konfrontację z systemem totalitarnym, jaki został narzucony Polsce po wojnie. Dzięki męczeńskiej krwi kapłanów, którzy wginęli w obozach i innych miejscach zagłady, pozostali przy życiu kapłani trwali przy prymasie Stefanie Wyszyńskim, przy kościele, broniąc chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. To dzięki męczeńskiej krwi współbraci otrzymali prawo i impuls do odważnego dawania świadectwa Chrystusowi na ziemi polskiej. Nie byli oni samozwańcami, ani uzurpatorami władzy duchowej rządnej rządu dusz, bo ich praca i misja naznaczona była męczeńską krwią tych, którzy ich wyprzedzili na drodze do Pana. Mamy więc prawo chodzić po tej polskiej ziemi z podniesioną głową i głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Szanujmy naszych kapłanów, wspomagajmy ich, bo zasługują na dobre imię i wdzięczność. Nie zasługują na miano tylko pedofilów. Są grzeszni, jak wszyscy ludzie, ale są gotowi służyć człowiekowi pomimo trudności, jakie Kościół napotyka w swej misji na co dzień. Do nich Chrystus mówi: odwagi, jam zwyciężył świat.
Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, módl się.
Maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej, ale 1 maja kojarzymy zawsze z świętym Józefem jako patronem ludzi pracy. 1 maja przybyła do sanktuarium w swoich przedstawicielach 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników NSZZ Solidarność i 14. Pielgrzymka Pracodawców i Przedsiębiorców. Przy świętej przewodniczył ksiądz biskup Edward Janiak, pasterz diecezji karlickiej, i na zakończenie mszy świętej ksiądz biskup powierzył wszystkich pracodawców świętemu Józefowi.
Dzisiaj zachwycają nas te liczby, które się wymienia przy opisywaniu pontyfikatu Jana Pawła II. 104 pielgrzymki poza Włoch, 150 kilka pielgrzymek na terenie Włoch, 300 odwiedzin parafii w okolicach Rzymu, napisane 14 encyklik, 15 adhortacji, kilkadziesiąt listów apostolskich, wiele przemówień, kazań, homilii wygłoszonych podczas pielgrzymek, wiele rozważań przed modlitwą Anioł Pański, wiele katechez środowych, wielkie tomy swojego nauczania zostawił nam Jan Paweł II. Człowiek wielkiej pracy, który łączył modlitwę z pracą. Podobnie też było u Józefa. Obaj święci poświęceniem wykonywali pracę na większą chwałę Bożą na pożytek ludzi. Dla nas ich postawa ma być wzorem, byśmy naszą modlitwą dopełniali pracą, gorliwością. Tam, gdzie jesteśmy postawieni, jakie są przed nami zadania, a więc jako rodzice, jako dziadkowie w zakładach pracy, żebyśmy byli rzetelni w tym, co wykonujemy. Nie jest to łatwe, zwłaszcza jak nas nikt nie pilnuje, być solidnym. Tylko Pan Bóg zna nas do końca i widzi wszystko.
Święty Józefie, wzorze pracujących, opiekunie tych, którzy w pocie czoła zdobywają środki do życia. W dniu dzisiejszym, po raz 28, przychodzą do Ciebie uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki robotników NSZZ Solidarność i po raz 14 uczestnicy pielgrzymki pracodawców i przedsiębiorców. Prosimy Cię, nasz wielki patronie i orędowniku, spraw, aby NSZZ Solidarność na nowo stała się promieniem nadziei na pokonanie własnej niemocy i była przezwyciężeniem trudnych czasów, w jakich przychodzi nam żyć. Stając dzisiaj przy boku robotników, zawierzamy Twojej opiece nasze starania i dążenia. Twoje ręce, święty Józefie, pragniemy oddać zakłady pracy, aby były miejscem, gdzie szanuje się człowieka i ceni wykonywaną przez niego pracę.
Maja przypadł pierwszy czwartek miesiąca. Temat całego spotkania nawiązywał do 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. O godzinie 17 wszystkich powitał ksiądz prałat Jacek Plota, kustosz sanktuarium świętego Józefa. Później miał miejsce nabożeństwo do świętego Józefa i konferencja, którą wygłosił ksiądz prałat Sławomir Kężka i o godzinie 18 uroczysta msza święta sprawowana przez księdza biskupa Marka Mędyka, biskupa świdnickiego.
Dachau jest pierwszym obozem, niemieckim obozem koncentracyjnym, który został utworzony wkrótce po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku. Jest to obóz szczególny, mianowicie obóz wzorcowy, można powiedzieć, obóz szkoleniowy. Tam przy tym obozie znajdowała się także szkółka SS. Po prostu byli kształceni, można powiedzieć, wychowywani w okładaniu ludzi SS-mani. Potem wiemy, że inne obozy zaczęły powstawać, także to był obóz wzorcowy, szkoleniowy. Od 1940 roku był to obóz dla duchowieństwa, docelowo dla duchowieństwa z krajów okupowanej przez III Rzeszę właśnie państw. Największą grupę stanowili duchowni polscy, ale także bracia zakonni, diakoni, klerycy. Największa grupa to byli kapłani, zakonni diecezjalni terenów II Rzeczypospolitej. I to był obóz, można powiedzieć, Golgota kapłańska. Golgota kapłańska z tego, no same cyfry, one są szacunkowe, nie jesteśmy w stanie tego bardzo dokładnie oszacować, ale 2720 osób duchownych, z tego mamy 2597 księży katolickich, blisko 1800 pochodziło właśnie z terenu Polski, a blisko 900 zostało tam zamordowanych. I kapłanów diecezjalnych, i zakonnych, diakonów, kleryków. To ich działanie, to ich chcenie, takie józefowe, z charakterem, z odwagą, ze zdecydowaniem, nieoglądanie się, niebiadolenie, czyli niewycofywanie. My mamy taki czas, kochani, teraz takiego cofera, trochę wycofywania się, niektórzy się boją, są zalęknieni. Ich myślenie było józefowe, czyli do przodu z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do drugiego człowieka. Dlatego potrafili pewne sprawy nam przekazać, a ich aktualizacja i to, co jest, myślę, nie tylko w historii jako dziedzinie, ale przede wszystkim w naszej wierze niezwykle ważne, to, że tym trzeba żyć. I oni tym żyli. Oni po prostu kochali Pana Boga i tym żyli, kochali Kościół i myślę, że dzisiaj w tym czasie jest to jeszcze bardziej aktualne dla nas. Nie powinniśmy się tego lękać, tylko powinniśmy też w tym takim józefowym wejrzeniu działać i robić to, co możemy tam, gdzie jesteśmy postawieni przez Pana Boga.
Obecna sytuacja związana z epidemią pokazała, jak bardzo ludzie cenią życie, jak bardzo ludzie cenią zdrowie, jak na wiele wyrzeczeń potrafią się zgodzić, aby te wartości ratować. Okazuje się, że nawet potrafimy zrezygnować z rozrywki, sportu, godzimy się na jakieś ograniczenia w handlu, pozostanie w domach, wszechobecną dezynfekcję. Wszyscy zakładamy maseczki, szukamy lekarstwa, szczepionek. Doceniane są te rządy państw, które z wielką determinacją bronią swoich obywateli przed tym wirusowym ludobójstwem, jak mówił ojciec święty papież Franciszek. Wydawałoby się, że postawa pro-life, postawa za życiem jest jedyną możliwą do przyjęcia w tej sytuacji. Niestety okazuje się, że tak nie jest. Okazuje się, że dla walki z koronawirusem można zrezygnować niemal ze wszystkiego, ale gdy chodzi o walkę ze światową pandemią mordowania dzieci narodzonych, to już są ważne wolność, źle pojmowana wolność do czynienia zła, że ważny jest wybór, czyli możliwość decydowania o uśmierceniu drugiej osoby, że ważne są prawa kobiet, ale to prawo do rujnowania swojego macierzyństwa. A przecież stale przypominamy, że prawo do życia nie jest prawem religijnym. Stanowi istotną część prawa naturalnego. Poprawne używanie rozumu wystarczy, aby dostrzec to, co jednoznacznie dowodzą najnowsze osiągnięcia nauki. Poza chwilą poczęcia w życiu człowieka nie ma drugiego takiego momentu, który można by uznać za początek istnienia człowieka. Dlatego z ufnością przybywamy i fizycznie, i mentalnie do tego świętego miejsca i przyzywamy świętego Józefa, tego przemożnego patrona na nasze trudne dzisiejsze czasy. Przywołujemy go i uczymy się. I pozwólmy Panu Bogu, tak jak święty Józef, poprowadzić się Bożemu Słowu. Pozwólmy się Panu Bogu poprowadzić, pozwólmy Mu się dotknąć, okazując posłuszeństwo Bogu, który poprzez Słowo prowadzi nas każdego dnia. Także wtedy, kiedy czasem wydaje się ono, tak samo jak Józefowi, zadziwiające i niezrozumiałe, pozwólmy się poprowadzić Bożemu Słowu.
Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja, którą chciałem wygłosić, także w jakiś sposób nawiązuje do Matki Bożej, mianowicie mamy miesiąc maj. Chciałem w sposób szczególny dzisiaj przedstawić świętego Józefa jako męża sprawiedliwego. Zaślubiny Maryi z Józefem były prawie rzeczywistym małżeństwem. Brakowało tylko zamieszkania razem pod jednym dachem. Związek ten możemy porównać do znanych nam zaręczyn, z tą jednak różnicą, że ich konsekwencje prawne były o wiele bardziej brzemienne w skutki. Maryja była zaręczona z Józefem. Dla Izraelitów fakt ten miał bardzo duże znaczenie, powodował on bowiem wszystkie konsekwencje, jakie daje zwykle małżeństwo. Zaręczyny udzielały wszystkich małżeńskich przywilejów poza wspólnym zamieszkaniem. Narzeczona pozostawała przez około rok w prawnej zależności od swojego przyszłego męża, przybywając jednak w domu swoich rodziców. Stosunki małżeńskie między narzeczonymi były zabronione. Zaręczonego obowiązywała ścisła wierność. Każde złamanie tego wymogu było uważane za ciężkie przekroczenie prawa. Jeśli oskarżenie wnosił narzeczony przeciw swojej narzeczonej, podlegała ona nawet karze śmierci przewidzianej przez Księgę Powtórzonego Prawa. W takich oto warunkach, już po zaręczeniu z Józefem, ale wpierw w nim zamieszkali razem, dziewica Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Józef dostrzegł odmienny stan swojej ulubienicy. Wiedział, że nie on sam jest tego sprawcą. Był jednak człowiekiem sprawiedliwym, jak podaje Pismo Święte, i nie chciał Maryi narażać na zniesławienie, postanowił więc potajemnie oddalić ją od siebie. Mimo że anioł po zwiastowaniu i jej pokornym przyzwoleniu odszedł od Maryi, to jednak Bóg nadal przy niej pozostawał i roztaczał nad nią swoją opiekę. Poprzez swoją interwencję on sprawił, że Maryja została postawiona w bardzo kłopotliwej i niezręcznej sytuacji wobec Józefa. Tutaj nie ludzkie wyjaśnienia i nie słowa samej Maryi, ale kolejna Boża interwencja była potrzebna, by rozwiązać ten trudny problem. Dlatego też Bóg wysłał swojego posłańca, tym razem do Józefa, któremu we śnie udzielił odpowiednich wskazówek i rad. Mąż jej, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Znowu fragment świętego Mateusza. Święty Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie podejrzewał w najmniejszym stopniu Maryi o niewierność. Nie rozumiał jednak całej sytuacji. Milczenie jego oblubienicy przysparzało mu jeszcze dodatkowych cierpień. Był jednakże na tyle dyskretny, że potrafił je uszanować. Nie przerywał go natarczywymi pytaniami. Cierpiał i milczał. W samotności przeżywał rozczarowanie i życiowy zawód. Wszystko rozważał, przemyśliwał w swoim sercu. Zwykle ludzkie doświadczenie podpowiadało mu, że został skrzywdzony przez swoją młodą małżonkę, dlatego powziął myśl o oddaleniu od siebie Maryi. Sam fakt, że Józef powziął myśl, mówi nam wiele o jego szlachetności i dobroci. Oznacza bowiem, że cała ta trudna sytuacja została przez niego przemyślana i przemedytowana, zaś decyzja nie była pochopna. Józef nie popadł w rozpacz, nie uległ też uczuciu gniewu. Nie uznał się również w oczach świata za poniżonego i nie szukał zadośćuczynienia. Nie postanowił dochodzić swoich praw na drodze sądowej, o nic też nie pytał. Miał na względzie przede wszystkim dobro swojej ukochanej. Całkowicie zapomniał o sobie. Swoją osobę usunął na plan dalszy. Był sprawiedliwy i w swej sprawiedliwości ani na chwilę nawet w myślach nie uległ emocjom, które podpowiadałyby mu krzywdzące dla Maryi rozwiązanie. To dramatyczne wydarzenie mające miejsce na początku wspólnego życia świętej rodziny z Nazaretu, rozwiązane z miłością, dało błogosławione owoce na dalsze lata ich życia. Gdyby w naszych rodzinach ojcowie trudne sprawy, często wynikające z różnych nieporozumień, umieli rozwiązywać w Józefowym duchu przemyśliwania wszystkiego z miłością, nie oskarżając, a szukając najlepszego wyjścia, można by było uniknąć wielu małżeńskich kryzysów. Czy może bowiem spotkać trudniejsza sytuacja młode małżeństwo niż ta, która spotkała nazaretańską rodzinę? Czy może być trudniejszy problem do rozwiązania dla młodych małżonków jak domniemana niewierność? To młode, zawiązujące się dopiero małżeństwo miało jednak wyjść obronną ręką z tej tak trudnej sytuacji i to praktycznie bez słów. Maryja milczała, cóż bowiem mogła powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. Józef także milczał. Każde pytanie wypowiedziane przez niego byłoby tylko oskarżeniem. Szukał więc odpowiedzi w swoim kochającym sercu. Dokonywało się to z pewnością na modlitwie, na spotkaniu z przedwiecznym Ojcem. Nie szukał on ucieczki wśród znajomych, przyjaciół i kolegów, których rady nie zawsze są remedium na wszystkie troski. Nie szukał on pocieszenia czy zapomnienia w Gospodzie. Nie topił swojego smutku w alkoholu, ale rozważał wszystko w sercu. Powzięta w takich okolicznościach myśl, nawet jeśli nie do końca najlepsza i najtrafniejsza, ale powzięta uczciwie w zgodzie ze swoim sumieniem, może przynieść błogosławione owoce. Dobry Ojciec Niebieski znajdzie zaś sposób na to, by te nasze czasem nie najtrafniejsze decyzje skierować na właściwe tory. Nie musi się to oczywiście dokonać poprzez cudowną interwencję anioła podczas snu. Bóg ma wiele innych sposobów, by do nas przemówić. Wart podkreślenia jest fakt, że Józef był człowiekiem, którego ludzka natura była obciążona grzechem pierworodnym. Tak więc człowiek skażony nieposłuszeństwem pierwszych rodziców zdobył się na wielką i szlachetną myśl w stosunku do swojej małżonki, która nawet w najmniejszym stopniu jej nie krzywdziła, choćby tylko przez chwilową podejrzliwość. Postawa taka jest w zasięgu każdego współczesnego małżonka. Będzie ona jednak wynikała z postawy bezinteresownej miłości, która z pewnością cechowała świętego Józefa.
Jezusa stróżem był.
Jeśli będzie miłość w sercu męża, to z pewnością nawet największe nieporozumienia zostaną rozwiązane w duchu Józefowych przemyśleń. O istnieniu miłości najlepiej świadczy umiejętność zapominania o sobie. Tak jak to było w przypadku świętego Józefa. Ta wspaniała cnota otwierająca na osobę współmałżonka jest często niezastąpiona w pokonywaniu licznych i skomplikowanych małżeńskich kryzysów. Józef pomimo tego, że cierpiał i miał prawoczuciem pokrzywdzonym, nie zamknął się w sobie. Ból i troska nie zaślepiły go. Jego oczy nadal pozostały otwarte i wpatrzone w tę, którą tak kochał, że postanowił spędzić całe dalsze życie u jej boku.